Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy po długiej, trzytygodniowej przerwie spowodowanej moją absencją, moją chorobą. Dokładnie, ale już wszystko w porządku, więc cieszymy się, że możemy z Państwem znowu się usłyszeć.
Tak, i przede wszystkim cieszymy się, że Bartek jest wreszcie zdrowy. Dalej możemy Państwa ekscytować łomżyńskim sportem.
Ekscytować i pewnie też zanudzać i trochę co niektórych powkurzać. Więc Bartek Święciński,
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, a dzisiaj naszym gościem jest prezes KS Perspektywa Łomża, Leszek Konopka. Dzień dobry, panie
prezesie.
Dzień
dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Panie prezesie, cieszę się, że mimo ostatniego remisu Perspektywy pan przyszedł, bo okazuje się, że w Łomży nie jest to takie oczywiste, aby przyjść i porozmawiać mimo porażki czy remisu swojego klubu, więc dobrze, że pan prezes mimo tych remisów czy czasami porażek nie boi się i przychodzi porozmawiać.
Oczywiście, no i prawdopodobnie był bardzo dobry mecz. Drużyna troszkę wystąpiła w innym składzie, jest wzmocniona, no i grała bardzo dobry mecz. No, był karny trochę z kapelusza, ale bramkarz nas obronił. No i jeszcze była jakaś tam sytuacja na polu karnym, gdzie była ręka, no ale w tych właśnie miejscowościach takich mniejszych sędziowie tak zawsze trochę patrzą się na gospodarzy.
Sebastian, patrzę, coś chcesz powiedzieć, tak, wyrywasz się do odpowiedzi.
Nie, no chciałem tutaj jakby odnieść się, bo to zaczęliśmy tak drugą rundę wiosenną i w pierwszej rundzie pierwsze spotkanie z kolejarzem w Łomży, Perspektywa przegrała 5-0 i
6,
też... 6-0. Jechała do Czelemchy po rewanż. No i jakby w kontekście tego pierwszego spotkania ten wynik mi się wydaje, że można uznać za pozytywny. I czy pana zdaniem miała to wpływ absencja jednego z kluczowych zawodników Perspektywy Łomża, Bartosza Święcińskiego?
Na pewno Bartosz jest jednym z czołowych zawodników i na pewno by pomógł.
Natomiast... Czyli gdyby Bartosz jeszcze był, to by trzy punkty.
Oczywiście, że by pewnie wróciło. Były trzy punkty.
No, oczywiście, że tak. Bardzo dobrze wiedzieliśmy, kogo zaprosić do studia. Nie, no bo można powiedzieć, że tak, że progres jest, patrząc na wynik z jesieni i wynik z ubiegłego weekendu, bo na jesieni porażka 6-0, mimo że z przebiegu gry nie zasługiwała Perspektywa na to, aby aż tak wysoko przegrać. Ten mecz, wszyscy w drużynie byliśmy tacy, żeby pojechać na to wiosnę i się im zrewanżować. No i niestety nie udało się, bezbramkowy remis, więc można powiedzieć, że jakiś progres w tej drużynie jest, ale z drugiej strony kolejarz Czelemcha jest to jedna z dwóch najsłabszych drużyn w tej lidze, więc jednak oczekiwaliśmy trochę więcej niż remis. Pan prezes pewnie też.
Pierwszy mecz oglądałem na bieżąco i zaobserwowałem, że był taki jeden zawodnik na prawym skrzydle, który normalnie naszych jechał...
No, jak styczkami.
Jak styczkami. I prawdopodobnie tak samo było w Czelemsze, ale wysiadł gdzieś po 60 minutach, już nie dał rady. Czyli nasi go już tam bardziej go pilnowali w ten sposób, że nie dali mu tak sobie pohasać. Pobiegał sobie parę razy, no i jak i później już nie miał sił, został zmieniony.
Tak, wiedzieliśmy czego się spodziewać po tej drużynie. No i z tego co wiem, z tego co mówili właśnie koledzy z drużyny, to został skutecznie zneutralizowany ten zawodnik, który zresztą z nami strzelił trzy bramki w tej pierwszej rundzie. I to chyba były jego jedyne bramki w ogóle w A-klasie, więc myśleliśmy, że to jest naprawdę taki kozak, a się okazało, że tylko nam tych bramek nastukał.
Czyli taktyczne lekcje odrobiliście tak przed startem wiosennej rundy.
A dwa, że ta nasza strona, te lewe skrzydło, po której hasał sobie ten zawodnik, była mocno eksperymentalna i była bardzo słaba. Dzisiaj zawodnik, który grał wtedy na lewej obronie, dzisiaj gra zazwyczaj na napadzie albo na pomocy. A teraz zawodnik, który grał na lewej pomocy, nie załapał się nawet na ławkę rezerwowych w tym meczu, więc ten skład był mocno eksperymentalny w tym pierwszym meczu z Czelemką.
Tak.
Tak, ale to były pierwsze śliwki, robaczywki, więc trzeba było przeboleć.
Sami wiecie, że jakby to w tym spotkaniu moim zdaniem aż na dwie miary było widać, że to jest pierwszy mecz tak po bardzo długiej przerwie w rozgrywce. Jakby nie patrzeć, organizowanych przez Związek Piłki Nożnej, więc też tego było trzeba być świadomym. Ale tak jak mówisz, to faktycznie widać po tej pierwszej rundzie, no bo ostatecznie kolejarz Czelemcha skończył jesień za wami, tak? No tam, no bodajże, no tak, na 11 miejscu, tak, a wy na 9.
Na 9, tak.
Więc faktycznie, no ostatecznie widać było, że gdzieś tam ta większą systematyczność rynek prezentował łomżyński zespół.
Tak, no z biegiem meczów ten zespół wydawał się być coraz mocniejszy i coraz lepszy. Chciałbym, panie prezesie, wrócić trochę do historii powstania KS Perspektywy, bo mamy w tej godzinie, w tej audycji godzinę na to, aby porozmawiać, więc fajnie jest też trochę zaczerpnąć do źródła, do historii, jak ten klub powstał. Bo ja słyszałem, jeszcze jak będąc trampkarzem, że pewnego dnia grupa chłopaków przyszła do spółdzielni z chęcią pogrania w piłkę i chciała, żeby... zapytała, czy jest taka możliwość, aby spółdzielnia utworzyła klub sportowy i że tak podobno powstała KS Perspektywa, stąd też pseudonim Osiedlowi. Jak było, panie prezesie? Czy
tak,
jest to
jest prawda. Grupa chłopców, która grała sobie na skateparku, czy gdzieś tam było może z 15 osób, przyszło pewnego dnia do głównego prezesa, ale że główny prezes tam się nie interesował bardziej sportem, to mnie zlecił jakby to zadanie. Wtedy jako zastępca prezesa z tymi chłopakami zrobiliśmy zebranie, wybraliśmy władzę klubu. Wiadomo, władzę klubu to jest, trzeba było regulamin napisać, statut musieliśmy napisać, to trochę potrwało, bo to tak, nie to takie proste sprawy, no ale jakoś nam się udało to zrobić. Później trzeba było załatwić te wszystkie sprawy formalne, czyli urząd skarbowy, REGON, to wszystko, bo trzeba było NIP, to już było jako stowarzyszenie oddzielne od spółdzielni. Spółdzielnia oczywiście tam dała trochę pieniędzy na te pierwsze początki, natomiast już od pewnego i od tego roku, praktycznie od drugiego, zaczęliśmy od B-klasy.
Jeszcze była B-klasa.
Awansowaliśmy co prawie na początku, to było słabo.
Chyba drugi albo trzeci sezon to był awans.
Tak, tak. Jest taka książka wydana przez pana Peskę, pułkownika, który tam opisuje również całą historię Perspektywy od początku do gdzieś do roku 2020.
Sebastian też pisał artykuł o Perspektywie i dostał burę od trenera Łady. że nakłamał tam.
Tak, może polemizować z tym, do czego pan Hieronim miał pretensje, że tak można powiedzieć, no ale...
Ale to, do tego jeszcze przejdziemy.
Dojdziemy.
Do tego jeszcze dojdziemy.
Słuchajcie, chłopaki dobyli praktycznie, tam nikt nigdzie nie grał. Byli to wszyscy, jak to mówię, z podwórka, osiedlowi. No i zaczęli grać, zaczęli trenować. Pierw trenował taki pan, który przyszedł z Gdyni, się nazywał Grzanecki, no świętej pamięci, on jako pierwszy trener, rok czasu trenował, no ale on tak za bardzo nie miał za bardzo tak pojęcia do tego
to trenowania. To skąd go wytrzasnęliście?
No jakoś on też jego, on był, jeden z piłkarzy był jego kuzynem.
Aha.
I on wrócił do Łomży, bo w Łomży chyba miał tu rodzinę i stąd się wzięło, że dwóch takich było, się nazywał Farfułowicz, jak dobrze pamiętam, to był jego kuzyn i on go znalazł, powiedzieli, że mają trenera, to już my nie szukaliśmy trenera, no ale wiadomo, że on tam nie miał takiego, no o świętej pamięci się nie mówi źle, no ale nie był takim trenerem jakimś wybitnym, może, że grał w piłkę, to grał, to było wiadomo, że tam gdzieś to grał w Arce Gdynia czy gdzieś, ale to nie na najwyższym poziomie, nie tam w pierwszej ekstraklasie, czyli tam może w rezerwach, czy tam gdzieś indziej. I po pewnym czasie. No i zaczęły się wyjazdy, jak klub został, zgłosiliśmy do rozgrywek.
A czy odpowiedź ogólnie spółdzielnie była natychmiastowa, że w sumie czemu nie?
Tak,
jaki cel wam przyświęcał w ogóle, żeby taki klub
otworzyć?
Dla nas to
było ciekawe, bo to przyszła młodzież praktycznie z naszego osiedla, którzy no, chodzili, grali, a jakby nie grali, to nie wiadomo, gdzie by poszli. No i niektóre, wiadomo, że w piłkę nożną to jest dużo takiej młodzieży, dosyć takiej trudnej. No ale i oni są bardzo zawzięci najlepiej nie rozgrają. Także praktycznie to pierwszy skład to był wszyscy z naszego osiedla i sąsiedniej tutaj gospodarki komunalnej, dwóch czy czterech było jeszcze grało.
A stawialiście sobie wtedy od razu cele, po co jest w ogóle ten klub, jakie no macie to, cele nie, to za
na,
jakiś czas?
Na początku to cel wiadomo, że startujemy pierwszy raz od najniższej klasy.
Żeby rozegrać wszystkie mecze.
No to raz. No ale nie chcieliśmy od razu, cel był taki, że po zbadaniu swoich sił, żeby później awansować wyżej, czyli do A klasy.
Czyli wtedy już były takie myśli, że jakiś awans zrobimy tutaj może.
No i tutaj jak już pan Grzanecki w pewnym momencie z różnych przyczyn odpadł, to pojawił się, tak jak meteoryt, pan Hieronim Łada. No i to był już trochę inny trener, ponieważ on jest do tej pory, on na śmigę, jak te młode chłopaki, jak tutaj jeden z piłkarzy.
To prawda.
To może jeszcze się z nim pościgać na krótkim odcinku.
Czasami coś kopnie piłkę.
Tak jest. I z tych chłopaków zaczął tworzyć już taką drużynę. I niektórzy to jeden...
Ale to ten Rwada sam się zgłosił, czy prezes dzwonił, że trenerze?
Nie, on tutaj... gdzieś tam się zgłosił, bo
szukał pracy.
Tak, tak, i on szukał pracy.
A to było po zwolnieniu z ŁKS-u? Czy to było...
Po zwolnieniu, tak.
Z Jagiellonii,
nie? To
nie, już on nie miał... On Jagiellonia. Już dłuższy czas nie pracował.
Okej.
Dłuższy czas nie pracował i tak przyszedł, jak sam raz się poznaliśmy, że on by zechciał tam. No proszę bardzo. No ale jakie to były treningi. Przecież robiliśmy tak od początku, bo gramy w dziewiątce, szkole podstawowej. Robiliśmy sami na, jakby powiedzieć, taki wspólny korze, spółdzielnio i tam no, trochę mieliśmy sponsorów. Musieliśmy zrobić od początku boisko. Bo ziemia była wożona z
Legendary zewnętrznego. Wembley.
No... A potem jeszcze raz było to boisko robione. No ale wiadomo, nie było bramek, trzeba było bramki zrobić. Bramki zostały zrobione. I potem to, tam był ugór. No, tam było wiadomo, że kęby były.
Właśnie, jaka jest historia budowy tego boiska? Dlaczego ono ma takie...
Mieszkańcy.
Dlaczego ma takie dziury? Dlaczego?
To znaczy dziury, ono będzie zwałowane, bo raz już było, ale pogoda była taka,
panie prezesie, że... z tym wałowaniem to jest tak, że trochę jest dobrze, później znowu jest kępa na kępie.
Nie, ale to będzie, jak będzie tak. Nie wiem, czy panowie wiecie, jak to się odbywa. Pierw jak się zwołuje, później trochę trawa zacznie rosnąć, będzie ścinana. Są takie siarki tamte automatyczne i później to już później się robi dobra. To początki najgorsze są.
Początki najgorsze. Dobra, zostało zrobione boisko.
No one zostały zrobione w czynie tak jakby społecznym. To trudno powiedzieć, że...
Ale pewnie było jakieś tam posiane, nikt tego nie pilnował. Podejrzewam, ludzie chodzili z psami razem.
To znaczy, bo nie było ogrodzone to.
No
fakt.
Właśnie. No
to
właśnie.
Fakt, nie można było, nawet koń przychodził z wąskiej.
No, czyli były gdzieś tam problemy już u podstawy, tak? Dlatego
dopiero wszystko się skończyło, jak zostało wybudowane bieżnia. To jeszcze raz robiliśmy remont, po raz drugi. Jak zostało to ogrodzone, to skończyło się właśnie z psami i tak dalej, no bo ludzie to przeskakiwali przez płot, to tam dzieci, to nic nie narozrabiały. No ale w tej chwili to boisko w tamtym roku nie było złe. Zobaczymy, doprowadzimy je do...
Oj, na jesieni to była tragedia.
Tragedia, no.
Przecież to było spalone, tam trawy nie było w ogóle.
A, bo to wtedy było ta susza.
Sucho to raz, ale było strasznie spalone. Później zrobiło się bagno,
tak, ale ty
potem było dziura
na dziurze. Sam mówiłeś, tak, że gdzieś tam ci nawet z przyjezdni narzekają, że jest twarde boisko, jakby no też kolano moje polo po meczu.
Tak. No nieraz jest tak, że zawodnicy przyjeżdżają i się pytają, czy wy tu gracie w ogóle na co dzień, tak? Że nawet drużyna z Czeremchy przyjeżdża i narzeka na nasze boisko, gdzie raczej ludzie z innych miejscowości oczekują, że jedziemy do Łomży, to pewnie czegoś możemy się spodziewać fajnego. A tu się okazuje, że niejednokrotnie na naszym boisku musimy mierzyć się z rywalem i z boiskiem. Więc nie sprzyja to boisko graniu w piłkę. Więc to jest...
Znaczy, są dwa wyjścia. Albo to boisko, jak nie damy go zrobić, poprawić, to będziemy grali na UKS-ie, no, na tym sztucznym albo na bocznym. No.
I to jest rozwiązanie. Nie, bo tutaj naprawdę też mówię w imieniu zawodników, że bolą kolana po prostu, bolą stawy, bolą kostki, noga cały czas się wygina, więc nawet jak nie ma teraz kontuzji, to za kilka lat to wszystko oddaje i też na pewno szkoda dzieci jest. Te małe nóżki, te małe stawy, jeszcze jak ta noga cały czas chodzi tak, że to możesz paść w jakąś dziurę, więc nie jest, wiadomo, że lokalizacja jest bardzo dobra, tak, bo blisko,
lokalizacja jest bardzo
ale jeżeli chodzi o zdrowie na tym boisku, czy nawet sam komfort grania, no to nie zachęca to do gry w piłkę, o tak powiem.
Wtedy jak byliśmy w czwartej lidze, to graliśmy na bocznym,
no właśnie,
na Mosirze.
Pamiętam.
No, właśnie, to był bardzo dobry, no bardzo dobre są tam warunki.
Oj, no. Tak, no tam jest bardzo, Mosir bardzo pilnuje tego boiska.
Tak, pilnuje.
Tam chyba treningi ma tylko najstarszy rocznik ŁKS-u i seniorzy, albo już teraz tylko seniorzy. Kiedyś Celiotka pamiętam, ŁKS-u, miała tam treningi.
Znaczy nie, jeśli chodzi nawet, trochę nawiasem, jeśli chodzi o stadion ŁKS, to faktycznie nawet teraz, jak byłem na meczu w weekend, no to te boisko, tak by nie patrzeć, no to jest, no jest dywan tak naprawdę.
Główny
tak.
Dywan i boczny też dywan.
No, tak, więc akurat mi się wydaje, żeby do tego dążyć, bo faktycznie, tak jak mówisz, boisko perspektywy przy jakimś tam niewielkim, jakby nie patrzeć, nakładzie, to naprawdę może być fajno lokalizacja, bo nawet rozmawialiśmy z Bartkiem swego czasu, że gdzieś tam jakieś pikniki, takie wydarzenia towarzyszące naprawdę by ściągnęły wielu mieszkańców tych okolicznych bloków, ale całego pewnie osiedla.
Tak, ale też właśnie mówię z perspektywy zawodnika, że te wałowanie może i pomaga na chwilę, ale to nie jest tak wystarczające, żeby gdzieś tam...
No, ale dlatego, że nie było jeszcze koszone i to dlatego. To wszystko, te kępy, wszystko to wystaje, nie? A wy tak trenowaliście, to wszystko było jeszcze... powałowaniu, ale nie było.
No, jak podczas okresu zimowego trenowaliśmy na Sztucznym na ulicy Zjazna, to zupełnie inna gra była. To można było pocieszyć się, chociaż popróbować tą piłką pograć. A na naszym boisku przy Księżnej Anny, no to dwa podania i lecimy. Piłka górna.
Ale śmiechem żartem, wiesz, tak jak gdzieś tam słyszałem o tych zespołach w Ameryce Południowej, które grają tam na jakiejś bardzo dużej wysokości i sam fakt, że to boisko znajduje się tam gdzieś chyba ponad tysiąc metrów nad poziomem morza, to jakby jest ich atutem, więc może jakby się nauczycie grać, to będzie takie boisko waszym atutem. Więc
kto nie, to boisko jest dobre wtedy, kiedy grasz z takim mocnym przeciwnikiem, tak, który chce grać piłką. Bierzesz do nas i nie masz szans, żeby rozgrywali. Naprawdę musi być mocny zespół technicznie, żeby tam mogli grać swoją piłkę, bo zwyczajnie oczekujesz, ta piłka leci ci prosto, ona się odbiła nagle od piszczela, od kostki. Nie jest to takie proste. Dobra, więc boisko mamy za sobą. I tak, były awanse. Też inaczej, jak postanowiliście, że jednak ten klub zostanie stworzony, to spodziewaliście się tego, że perspektywa będzie w jednej lidze z UKS-em Łomżerz, że dojdzie aż do czwartej.
Tak myśleliśmy.
Naprawdę byli.
Tak.
I to się udało.
I to się udało. I jeden mecz w Pucharze Polski, gdzie...
Pierwsze derby,
gdzie na stadionie może było, no może ja wiem, może prawie, że 1000 osób było, bo byliśmy na tym meczu.
Byłem też na tym meczu.
Tak? No, przykro, ale było tak, że jeden sędzia, i to Łomżyński, no przez jego złe werdykt przegraliśmy ten mecz, bo normalnie był wygrany w Cuglach.
Bo tam perspektywa prowadziła 1-0 tak do 80 którejś minuty, tak?
Tak, i później nasz napastnik znalazł się na pozycji sam na sam i go podciął. I sędzia dał żółtą kartkę czy czerwoną za to, że go... Nie temu, co podciął, tylko temu, że on symulował.
Za symulkę.
I w ostatniej minucie, to było gdzieś, nie może, 60 minuta. I później było wyrównanie, ale już by było 2-0, to już było po meczu, bo tak, to było tak gdzieś około 70 minuta.
I było to wyrównanie w końcówce, później dogrywka, już w dogrywce UKS.
I później no już przycisnęli. No.
Chyba 4-1 się ten mecz skończył.
Nie, tak, chyba 2-1.
2-1?
2-1, tylko 2-1.
Tak, ja kojarzyłem, że było trochę wyżej. I co czuł prezes przed tymi pierwszymi derbami w Pucharze Polski? Była taka wielka mobilizacja, były takie emocje? Czy...
No były emocje, na pewno. Siedzimy, większość oczywiście kibiców było za UKS-em, no przecież to wiadomo, nie? My siedzieliśmy po drugiej stronie, usiedliśmy sobie. Tu z boku mieliśmy...
Na trybunie gości, tak?
Na trybunie gości. Tu mieliśmy po lewej stronie, tam mobilizował do dopingu taki jeden pan, trochę był podchmielony.
No tak, zdarza się tak na podczas meczów w naszej podlaskiej lidze. A czy jako perspektywa nie czuliście się trochę... no gorzej traktowani przez miasto niż UKS, no bo był ten moment, że dwa sezony perspektywa grała w jednej lidze z UKS-em i pamiętam jeszcze kiedyś, no właśnie w tych latach porównywaliśmy, jaką dotację dostała perspektywa, jaką dotację dostał UKS z miasta, mimo że był to ten sam poziom rozgrywkowy, to była różnica kolosalna, kilkukrotnie albo i kilkunastokrotnie perspektywa dostała tych pieniędzy mniej.
Zgadza się i zarobki trenerów były, się różniły. No, nasz trener to prawie tam pracuje, jakby tam społecznie. Natomiast, no i w końcu było takie spotkanie w Urzędzie Miasta, już nie powiem za którego prezydenta, który powiedział, że Łomży nie stać na dwa zespoły czwartoligowe.
Mhm. To był prezydent Czerniawski.
Czerniawski, pewnie. Tak.
No właśnie. No i faktycznie okazało się, że Łomży nie stać na dwa.
I od tej pory dostawaliśmy tylko pieniądze na młodzież.
I nie na zespoły seniorskie. Mimo, że był zespół seniorski.
Znaczy był, ale już była końcówka, bo miał UKS zawodników. Jako UKS miał drugi grać. Mieliśmy spotkanie. Byli wszyscy nasi zawodnicy. Byli z tego drugiego UKS-u, ich władze. No ale co z tego? My dograliśmy do końca. Już była inna gra. No i później on się rozpadł.
No właśnie, bo perspektywa grała, robiła fajnie te awanse. Ten klub tak szczebelek po szczebelku się piął. No i po tych dwóch sezonach w czwartej lidze seniorzy perspektywy zniknęli. Nie to, że spadli do okręgówki, tylko się rozwiązali. I nie było drużyny seniorskiej.
I dlaczego? Było oficjalne przekazanie zespołu dla drugiego UKS-u.
Tak, ale co się stało, że perspektywa zawinęła się, jeżeli chodzi o seniorski futbol?
No to już nie było funduszy. Miasto nie dało nic na seniorów.
A to nawet nie stać było klubu na okręgówkę?
To znaczy, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak będzie drugi UKS.
A dlaczego?
No ale okręgówka to też pieniądze są potrzebne. No. niewiele mniejsze niż...
Nie, no jasne, ale to wcześniej, zanim Perspektywa awansowała do czwartej ligi, to dostawała pieniądze z miasta, tak? A, i w końcu miasto postanowiło odciąć w ogóle
fundusze. Tak, że nie będzie finansowała drugiego klubu w Łomży. Że nie może być drugi klub objęty. Czy do okręgowa, to jakby się w B-klasie może grali, to byśmy grali, nie? Ale to no po co grać, jak tacy zawodnicy tak sobie poziom zrobili wysoki, że no nie będą grali dwie klasy niższej dla zabawy.
Mhm. Czyli to nie chodziło o to, że to zawodnicy trochę tam zaczęli się buntować, że może chcieli więcej pieniędzy?
Nie. Aha. Była podjęta decyzja, bo to było spotkanie u prezydenta, że powiedział, że tu na drugie nie będzie dwóch klubów w Łomży seniorskich.
Czyli to...
Bo miasto nie ma na to pieniędzy. I wiadomo, ŁKS z tradycjami zawsze dostało więcej pieniędzy i została perspektywa chłonięta przez ŁKS drugi. Mhm. Myśleliśmy, że ona będzie, że ten ŁKS drugi będzie grał.
Oni chyba sezon pograli tylko i...
Oni, ja nie wiem, czy pół sezonu pograli i się rozpadli. No. No i część zawodników przeszła do Śniadowa, porozchodziła się po okolicznych gminach.
A to nie myśleliście o tym, żeby, no dobra, no to skoro nie stać nas nawet na okręgówkę, to może zrobimy B-klasę, może znowu przyjdą młodzi zawodnicy, którzy będą chcieli sobie pograć.
No ale wtedy my już postanowiliśmy, bo zostało tak trochę, no niektórzy zawodnicy też tam się trochę nie tak zachowywali, ale to już nie będę wspominał. Może do tego się sprowadziliśmy trochę zawodników, jak byliśmy w tej czwartej lidze nowych. I oni zamiast pomóc, to robili taką atmosferę niedobro.
Czyli tak zwane gwiazdorzenie.
Niedobrą, czyli oczekiwali czegoś więcej pewnie. Więcej
to znaczy
pieniędzy.
Chcieli rządzić, to okay. trener swoje, oni swoje, no to jak on na boisku, trener był mały, że tak grać, on, że tak, no to albo ktoś jest niepotrzebny, albo jeden, albo drugi. No. Mhm. Paru się zbuntowało, tak nie wiadomo dlaczego. No i zaraz jeden odszedł do Forty Piątnicy, drugi później do Śniadowa. Ci najlepsi zawodnicy odeszli.
Czyli woda sodowa w czwartej lidze.
Tak jest.
Jak widzicie państwo, nawet i to jest możliwe, że grając na piątym poziomie rozgrywkowym może uderzyć woda sodowa do głowy. No ale co zrobić? A perspektywę było stać wtedy na to, aby płacić zawodnikom za grę?
No to były niewielkie pieniądze. Były tak zwane premie za wygrany mecz, za rozremisowany mecz. Mhm. To niewielkie pieniądze były. To nie takie, że co ŁKS dostawał.
Mhm. I tutaj też nawiążę do tego, o czym mówiliśmy, że trener Łada tutaj burę dał Sebastianowi, że nakłamał w tekście o perspektywie.
Mamy teraz okazję, żeby to zweryfikować. Tak,
tak? Bo trener Łada, bo Sebastian napisał w tekście, że perspektywa spadła z trenerem Ładą do okręgówki, tak?
Tak, znaczy no, zajęło miejsce spadkowe, czyli jakby coś jest równoznaczne ze spadkiem i po prostu się już rozwiązało i przystąpiło do rozgrywek.
A trener Ładą powiedział, że to ten Sebastian napisał.
Ja nigdy nie spadłem,
Ja nigdy nie spadłem. Więc jak to było, panie prezesie, z tym spadkiem?
Ten spadek to był już taki, no teoretycznie, praktycznie to perspektywa spadła, ale teoretycznie to jak paru zawodników się już rozeszło, ci najlepsi. Jeden poszedł do Śniadowa, drugi do Forty Piątnica, trzeci wrócił do Jedwabnego, czwarty zakończył grać.
My jak sprawdziliśmy,
jest taka sytuacja.
Bo faktycznie perspektywa zajęła miejsce w tej strefie spadkowej i ostatni mecz to chyba zakończył się walkowerem. Przeciwko perspektywie, czyli po prostu już... nie przystąpiła do rozgrywek już na ten ostatnie spotkanie.
Czyli tam już po ptokach było po prostu.
Tak, tak.
Tam już było po
czyli
ptokach.
Miałem rację, tak? No to wychodzi.
Widzisz, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak, więc...
Czyli dalej mam nierozwiązany, tak?
Więc sprawa jest nierozwiązana, zależy z jakiej perspektywy, nomen omen, spojrzysz.
Przed najbliższym meczem, czy po meczu w sobotę z Wyszkami, z panem Choryniem porozmawiam, jak on to...
Nie,
ja nie będę mówił...
Pan trenera bardzo szanuję i też znamy się osobiście, więc akurat...
Nie, bo ja mam jeszcze, słuchajcie, mam wszystkie tabele, bo ja prowadziłem cały zapis, żebym wziął, to bym wziął ten zeszyt ze sobą.
Nie, to mamy strony, na których jest jakby cała historia piłki nożnej, można
powiedzieć. Mam wtedy, jak to było, no niestety pięciu najlepszych zawodników, to jak zobaczyło, że są niesnaski, to odeszło. Jeden taki Bartosz Wiśniewski był z Wygody, Przybylski z Jedwabnego, Paweł Zaleski, ten najlepszy napastnik, który zaczął w piłkę grać mając 21 lat, a wcześniej tylko kopał na boisku. Odszedł do Świnadowa, do Forty od Piątnicy odszedł Jankowski Grzegorz i ci najlepsi, cały tych pięciu najlepszych poszło. No. A ci, co przyszli, mimo że oni gdzieś tam grali dobrze, to do zespołu nie wnieśli nic, tylko takie niesnaski.
Tylko nie z nazwy.
To pan prezes patrzy nie tylko z nazwy, jest prezesem, ale faktycznie ma w głowie całą historię, zależy Bartek, że jak się nie spytasz, który sezon, to kto wie, kto grał, kto strzelił bramkę, dokąd odszedł, więc akurat, no, bardzo podziwiam za taką wiedzę.
Jaka była pierwsza myśl prezesa, kiedy przyszedł do pana trener Łada i powiedział w zeszłoroczne wakacje: panie prezesie, chciałbym reaktywować zespół seniorski, mam tutaj grupę chłopaków, naszych wychowanków, są chętni do tego, aby wystartować w A-klasie.
To było nagle i niespodziewanie. Parę razy spotykaliście. Pan Hieronim, trener, trochę o tym nie mówił, dopiero po jakimś czasie wspomniał, bo pewnie chciał też zobaczyć, czy to wyjdzie. Ja to się ucieszyłem, no to przecież, słuchajcie, no jakieś tradycje są. Grupa chłopaków przyszła i to ponad 20 osób coraz przychodziło i na te spotkania, i na treningi. W tej chwili tu mamy zarejestrowanych już około 30, także jest z czego wybierać. No i od razu zaczęliśmy działać, zgłoszenie do A-klasy, teraz jest A-klasa, mhm. Do A-klasy. Zostaliśmy zgłoszeni, wszystko, bo teraz troszkę się inaczej robi, trochę jest utrudnione, bo to wszystko komputerowo, to jest trochę skomplikowane.
No to ułatwione,
ale to nieraz ten system Extranet nie zawsze działa, oni zmieniają, coś tam jest skomplikowane. No ale już po tej chwili mamy tak to opanowane to, że wszystko zgłaszamy i nowy nawodników, teraz nowy był jakieś transfery, przyszedł pan Przemek ze Śniadowa, dobry zawodnik.
Pan Kiełas. Pan Kiełas, dobry zawodnik perspektywy, więc na stary
on grał jeszcze wrócił. Jeszcze jako młody też grał, nie razem nie graliście?
Nie te lata. Ale też grał, z tego co kojarzę, w młodzieżowych drużynach.
Młodzieżowych grał, tak.
Ale to kiedyś, więc pan Kiełas.
Jego brat był lepszy dużo.
Czy jak to Kiełas słyszysz, no. Twój brat był lepszy. Weź brata, a ty nie graj już w piłkę. A pan Kiełas to rodzina trenera jest. Dziwne, że gra w pierwszym składzie. Kiełas. Kumoterstwo, jak widać. Czyli rozumiem, że... Prezes był od razu chętny, nie było tak, że
nie było.
O Jezu, znowu, po co mi seniorzy, tak? Znowu będzie jakaś akcja, znowu trzeba będzie kombinować i tutaj się martwić i wycofywać zespół.
Wszystko będzie do tak. Wiadomo, drużyna zdobyła chyba 10 punktów, tak? 10.
11 już.
Nie, no teraz jest 11.
Na pewno się
w rundzie jesiennej. No i myślę, no zaczęliśmy od przedostatniego zespołu. W sobotę gramy z ostatnim.
W sobotę z ostatnim, tak.
A później zaczynają się ciężary.
Rozpoczynamy, ale to różnie może być. To
a później rezerwy Olimpii Zambrów.
U nich, no. Tak, no. Tutaj to trzeba dodać, że no koszty są strasznie wysokie.
Dalekie wyjazdy.
Te dojazdów, że tak wszyscy ci, co mają, znaczy prowadzą przejazdy, te samochodowe, autokarowe czy busowe, no są takie stawki ustalone, że tam do iluś kilometrów jest wyznaczona ryczałtowa stawka, bo to trzeba kierowcy zapłacić. Natomiast te dłuższe wyjazdy, to już jest w miarę normalna ta stawka. Mhm. Ale na przykład no, Zambrowa to już miał trener rozmawiać z wami, no, żeby pojechać własnymi samochodami.
Więc słyszycie, zawodnicy KS Perspektywy, szykujcie fury, ładujcie się do samochodów, jedziemy do Zambrowa.
Zambrowa 20 ile kilometrów jest?
20.
Ale paliwo na fakturę.
Paliwo wlejemy.
Karnister, się znajdzie skądś.
Karnister będzie.
Ktoś tam spompuje może.
To jak ktoś ma nowoczesny samochód, to musi być dobry lejek.
Ktoś to może spompuje z jakiegoś tira, bo mamy kierowcę.
Może jednego, może jeden busa załatwimy na 8 osób, tak żeby...
Dwa razy obrócić.
Albo dwa, albo...
Więc widzicie, drodzy
albo
państwo.
Albo raz.
Nie.
Kolanek będzie z kolegi wiózł.
Nie, słuchajcie, koszty są bardzo wysokie. Róbki, nie, no, 500 zł.
No, nie, no to z perspektywy zespołów serii A, bo tak w A-klasie to faktycznie, no chyba koszt transportu to jest największym kosztem.
Bo my trafiliśmy do takiej grupy, gdzie jedziemy prawie że pod granicę, tak? A gdybyśmy
byli prawie,
grupie...
tylko pod granicę.
No właśnie.
No czy Remka daleko jest, no i te Wyszki też nie blisko. Ale jest
też daleko.
No Darew też daleko, no ale jest jeszcze, no Zambrów, Wysoki Mazowiec to jeszcze takie dosyć...
To jeszcze ale Siemiatycze.
Siemiatycze.
Też kawał drogi jest, więc... Bo my trafiliśmy do tej grupy takiej dalekiej właśnie, bo niby są robione A-klasę tak terenowo, to nas dali z naszego terenu tak naprawdę tam pod granicę, ale to chyba dlatego, bo w tej grupie było najmniej drużyn i nowe drużyny dodali do tej grupy, gdzie jest najmniej zespołów. Czyli wracając, nie było żadnych obiekcji, żeby ten zespół seniorski reaktywować.
Ja bardzo się ucieszyłem, bo wiem, że część zawodników grała w wieku juniorskim, czy jeszcze, czy młodzika, także to te same twarze. Dlaczego mamy nie spróbować?
I teraz po tej już, można powiedzieć, jednej zakończonej rundzie i też ma pan doświadczenia, z ponad 12 lat temu i już z tego obecnego czasu, kiedy perspektywa na tym poziomie seniorskim swoje mecze rozgrywa. Jakby co pana zdaniem przyniosło, nie wiem, na panu największe jakby zaskoczenie, największe wyzwanie, bo pan mówi tak jak trener, wcześniej nie było takich rejestracji zawodników, a co jeszcze, takie największe różnice z pana perspektywy, które pan widział w organizacji rozgrywek takiego klubu seniorskiego?
To znaczy pozostałe sprawy to były podobne. Tak samo były transfery zawodników, płaciło się za żółte kartki, za trzecio żółte, za szóste, za dziewiąte kary. No wiadomo, że tego nie unikniesz. Żółte kartki są wszędzie.
I ile się płaci za jedną żółtą?
Za trzecio żółte 70 zł.
A za pierwszą nie?
Nie, pierwsza, druga.
Myślałem, bo ja mam jedną żółtą kartkę.
No dzisiaj właśnie klub zapłacił za jednego, za Mateusza, to wiecie może, którego trzecią żółtą kartkę dostał.
Mateusz Harubin pewnie. Tak. No to jest taki zawodnik, który lubi tam podskować.
A dwiema Dawid, także tak jest ustalone, że przed meczem daje 70 zł trenerowi.
Jak nie dostanie
żółtej kartki, to mu zwraca te 70
zł. W kaucie.
A Dawid lubi trochę podostrzyć, trochę tam się powyzywać.
Nie, ale czasami, wiecie, czasami się, jak to się mówi, podetnie bezmyślnie, nie? No bo tak, czasami, no... w ferworze walki.
Ale są też i głupie faule, których można byłoby się ustrzec i tych fauli i żółtych kartek by nie było. No jakie są pana oczekiwania wobec tej drużyny, wobec seniorskiej drużyny KS Perspektywy?
No ja myślę, że w tej rundzie wiosennej liczę na to, że punktów zdobędą co najmniej dwa razy więcej niż w jesiennej.
20. Ambitnie.
20 na ile wszystkich? 34, tak?
Nie wiem.
Drużyny 12 jest, tak? 12.
No i czyli 22 wszystkich do zdobycia. Czyli jeden już zremisowaliście, ale wszystkich musicie wygrać, żeby spełnić oczekiwania pana prezesa.
A jak nie, to out wszyscy.
No.
Nie,
zaczekajcie, meczów teraz zostało 11, tak?
No, tak.
Jeden się rozegrał,
zostało 10.
No to 20, 30 punktów
do zdobycia. No to dużo, rzeczywiście dużo. No to może zbyt... Ale słuchajcie, lepiej powiedzieć więcej, a jak będzie tam trochę mniej...
Gorzej, jak będzie mniej niż było w rundzie jesiennej.
Ale właśnie to jakby porównując pana oczekiwania teraz na tę rundę wiosenną, a to oczekiwanie, które pan stawiał, no i sobie jako prezesowi zespołowi przed jesienią, się coś zmieniło? Czy faktycznie, znaczy no, mówiąc wprost, czy był pan zaskoczony formą zespołu na jesieni, czy jednak pan oczekiwał, że akurat tyle punktów zespół zdobędzie?
Że będzie na przykład jedna wygrana, tylko to będzie
dobrze. Słuchajcie, w tej rundzie wiosennej to takie było jak w Totolotka.
Jesienne.
Jak w Wyszkach wygraliście, zespół wygrał nasz, potem jeszcze było, nie, jedna była wygrana chyba. Tylko.
Nie, wygrana z Wyszkami, wygrana z Iskrą Narew, wygrana z Siemiatyczami remis z Husarem Nożyc. To taki był dobry mecz.
Czy generalnie, jak Bartek mi opowiadał, bo to się też spotykam, się co tydzień opowiadał o tych meczach rozgrywanych przez Perspektywę, to tam gdzieś było bardzo blisko często, tak, żeby zdobywać punkty. Taki z liderem mieliście możliwość,
żeby... meczu w Łomży,
z Turem, z rezerwami Tura.
W ostatniej minucie straciliśmy bramkę. No.
Tak. To też
przecież tak z liderem przegraliście chyba 1-2 wtedy, też mogliście zdobyć punkty.
Zremisować, tak. No było kilka takich meczów, gdzie można było powalczyć. Były też takie mecze, gdzie zagraliśmy poniżej jakichś tam oczekiwań, a rywal wcale nie był.
Tak?
To jedno chyba z najgorszych meczów, jakie udało nam się to zagrać. Tam jakby nic nie funkcjonowało, a rywal też
tam 0-0 się skończyło, tak? Wtedy.
Nie, w Ciechanowcu przegraliśmy 2-0.
A, ja 2-0. No.
Tak.
Ale słuchajcie, począwszy od tego, jak z Czeremko, no przez ten mecz 0-6, a teraz już rewanż, zupełnie inna gra, prawda? Mogli nawet wygrać. No zobaczymy, jak z Wyszkami. Będzie dużo, można sobie bardziej powiedzieć po meczu z Wyszkami w sobotę.
To z Wyszkami kilku zawodników nie będzie. Przemka, Ramkarza.
Ktoś wesele ma, czy o co chodzi?
Jedziemy. Mamy wyjazd, więc kilku zawodników nie będzie, ale mi się wydaje, że Wyszki to jest taki zespół, gdzie raczej powinno się udać wygrać, te 3 punkty zdobyć, bo Wyszki to tak patrząc, to chyba najsłabszy zespół jest tej ligi, obok Czeremchy. Dobra, od wielu lat w perspektywie właściwie się nic nie zmienia. Jest prezes, czyli pan, jest trener Hieronim Łada i właściwie to tyle. Nie sądzi pan, że ten klub podpadł w taki marazm, w którym tkwi od już wielu lat?
To znaczy pan trener sobie na razie daje radę. Jest drugi pan zatrudniony jako asystent trenera. Dużo mu pomaga w tym, co może. Nie pomaga mu w treningach drużyny seniorów, bo za to prowadzi treningi z młodzikiem. Ci, co grają teraz też w Lidze Podlaskiej. I jak trzeba, to na mecze mu pomaga. Bo musi mieć kogoś do pomocy.
Kto jest tym asystentem, Bartek, nie wiesz?
Zastęp to czego?
Asystentem, tym co pan prezes mówi.
To pan Osiński, Łukasz.
Tak, ale nie było go chyba na jednym meczu, tam przygotował może boisko, ale tak to nie jest taka współpraca cały czas.
To znaczy trochę niepotrzebnie, nie, on może trener go nie chciał tak rzucać na takie głębokie wody, jakbyście, bo ja nawet sobie myślałem, jak on leżał w szpitalu, to nawet ktoś powinien taki z boku, powinien mieć takiego pomocnika, żeby to jednak inaczej, jak się gra bez trenera, a ktoś ci przyjeżdża z trenerem. I dlatego nie może być takich przypadków, że zawodnik sobie nagle bierze piłkę, on mówi, że on będzie grał tu albo na bramce, albo gdzie, no. Jak w życiu może tam nie grał.
Boisz się tego pytania, ale czy był mecz w lidze, w którym graliście bez trenera, czy...
To już niemożliwe jest.
Dlatego tak. Się pytam, bo wiem, że niemożliwe.
Tak, więc tutaj też jest moje pytanie, czy... nie myślał pan o tym, żeby trener Łada miał jakiegoś asystenta na stałe? No bo jednak ogarnąć samemu, będąc trenerem ponad 20 dorosłych mężczyzn, którzy też mają jakieś swoje ambicje, mają też swoje charaktery, mają swoje wymagania, to jest bardzo trudna rzecz do ogarnięcia. Nie myślał prezes, żeby właśnie załatwić asystenta trenerowi Ładzie, żeby też był większy ład na boisku, żeby też może nie doszło do tych sytuacji, do tych kłótni, jak kiedyś z seniorami, no bo jednak podejrzewam, że to wyglądało tak, żeby był jeden trener na 20 paru mężczyzn, tak? Więc właśnie nawet tak są takie sytuacje, że trener Łada nie może, bo zdrowie na to nie pozwala, no to jest asystent, który zna drużynę, który trenuje na co dzień i który wtedy może trenera Ładę zastąpić.
Ja to myślę, że zrobimy takie spotkanie z kapitanem i zastępcą kapitana drużyny i z trenerem i ze mną i sobie porozmawiamy na ten temat. Jak to właśnie unowocześnić, trochę zmodernizować to jego, no żeby jakoś mu pomóc w tej... Nie mówię ustalaniu taktyki czy gry, czy rzeczywiście może mu będzie potrzebny taki człowiek, który do spraw takich w danym momencie coś zrobić, bo nieraz jest tak, że tutaj się coś dzieje, a tu może trzeba, żeby ktoś nawet podpowiedział, czy coś z boku, drugi.
No właśnie o to chodzi, bo też jest tak, że czy nie jest trochę też czas na to, aby klub dał szansę młodym ludziom, młodym pasjonatom sportu, którzy robią te kursy, szkolą się cały czas, chcą się rozwijać. Mówię tutaj o młodych trenerach motorycznych, studentach wychowania fizycznego, no bo jednak piłka idzie do przodu, to wszystko się powoli zmienia, są też inne oczekiwania, inne spojrzenie na futbol, więc to byłoby tylko rozwijające.
To znaczy, tak jak mówiłem, no to przemyślimy tę sprawę, porozmawiamy z kapitanami drużyny, z kapitanami zastępcą i no na pewno się kręciło się kilku młodych trenerów, którzy by chcieli, ale to zobaczcie, perspektywa dopiero zaczęła grać jakby seniorzy od początku, nie? Bo tam do młodzieży to tam się nikt nie kwapi, bo oni i tak mają tych po parę zespołów, trenują w jednego dnia, to... Tylko nie wiem, jak to można tak robić, ale to na pewno by się ktoś znalazł. No ale mnie się wydaje, że na razie pan Hieronim jest, wrócił do zdrowia, do normalnego, jeszcze jest żywy.
To nawet nie o to chodzi, ale to nawet jak popatrzymy na młodzieżowe zespoły, młodzieżowe drużyny, to tam zawsze jest trener i asystent. Przy młodych, przy dzieciakach, a to dopiero mowa przy seniorach. To mi się wydaje, że...
Nie, to znaczy na mecze młodzika jeździ i trener i asystent. Obaj jeżdżą. Tylko tutaj na razie odsunął trochę nie było pomocy. Nie wiem, jak to było w rundzie jesiennej. No teraz to pojechaliście do Czeremchy. No to on może mógł też jechać, ale to nie mógł jechać, bo pracował tego dnia. Także, no to, ale o tym to porozmawiamy. Może to jest pomysł taki, żeby...
Nie, tu też może Bartkowi chodziło to na przykład, co się dzieje, no nie wiem, no patrzmy też wyżej, tak? Na przykład w ŁKS-ie Łomża, gdzie jest trener, jest asystent. Przed rozpoczęciem meczu trening prowadzi asystent, czyli ten cały, ten rozgrzewkę, gdzieś tam rozciąganie i tak dalej.
Zawsze masz też trenera, z którym możesz wymienić się poglądami, tak. Jeden drugiemu coś podpowie.
Tak to wygląda, że ze sobą trener z tym rozmawiają, wymieniają poglądy, jak mówisz, i faktycznie gdzieś tam to wychodzi z tego wspólna decyzja. Ale faktycznie, no to przynosi rezultaty, no bo też się, kiedy asystent prowadzi trening przed meczem, no to trener gdzieś tam inne kwestie ustala, jakieś tam scenariusze sprawdza, jak to wygląda i tak dalej. I jak już zaczyna się spotkanie, to trener cały, można powiedzieć, cały na biało wychodzi i jakby prowadzi...
Ale w trakcie meczu różne są sytuacje, także może to jest słuszna uwaga, także będziemy o tym będziemy, jak mamy iść jak ku lepszemu, to trzeba jak to rozwiązywać tę sytuację w taki sposób, żeby dla drużyny było lepiej.
No właśnie, bo widzimy, jak się profesjonalizują te kluby w Łomży. ŁKS to już swoją drogą, tak? Bo wiem, jak to wygląda. Ale nawet te młodzieżowe ŁKS, czy Akademia Piłkarska Lidera, w perspektywie tak od lat, jak było, tak jest właściwie. Znaczy, więc...
To jak nawiązać nawet do młodzieżowego ŁKS-u, tam prezes Uściłowski mówił przecież, że też jakby dążył do tego, żeby każda z grup młodzieżowych miała i trenera, i asystenta, tak? Czyli żeby te dwie osoby czuwały nad zespołem i kiedy część, tak jakaś grupa dzieci jest pod nadzorem jednego trenera, część jest pod nadzorem drugiego, więc gdzieś na ten trening jest bardziej efektywny.
Właśnie, i to też jest problem, że jak masz 20 zawodników, to nawet ciężko jest sprawnie ten trening przeprowadzić, bo jak zawodnicy są rozstawieni po całym boisku, to musisz biegać od jednej grupy do drugiej grupy, trzeciej, czwartej, bo zwyczajnie tego nie słychać z drugiego końca boiska. Masz asystenta, dzielimy się grupami, robimy to i to. Jeden powie to jednej grupie, drugi trener powie to samo drugiej grupie i to wszystko sprawniej przechodzi. Więc tutaj... Prezes mówi, że nie jest zamknięty na taką.
Tak jest. Do tej rozmowy wrócimy już tak w gronie takim...
W zaciszu ścisłym. Gabinetów.
Tak jest, w zaciszu gabinetów.
To seniorów mi się wydaje, że mamy już za sobą. A jak wygląda szkolenie młodzieży w zespole młodzieżowym? Bo perspektywa ma jeden rocznik chyba, z tego co wiem.
W tej chwili ma jeden, ale w tej chwili są trenowane jeden, który występuje w lidze, czyli to jest młodzik. Natomiast jeszcze myślimy, w tej chwili zawiązała się grupa takich bardzo młodych, tak jak Żak i może w przyszłym roku też zgłosimy, bo to wiadomo, część tego bądzika pójdzie, to już będzie chyba...
Trampkarz,
tak. To nie wiadomo, czy jak zostaną, bo nam trochę zawodników nam podbierają. To właśnie Elita, to ŁKS. No, do ŁKS-u poszli, ale wrócili, bo się okazało, że tam by nie grali do młodzieżowego.
A to wszystko działo się pomiędzy klubami, czy to było po prostu tak, że trenerzy namawiali młodych zawodników, chodźcie do nas i oni poszli? A może zawodnicy sami też chcieli?
To znaczy nie, to była namowa, że tu będziecie grali, do ŁKS-u chodźcie, tu tak, ale potem się okazało, że oni by nie grali, by byli cały czas na ławce. No to same trenowanie, to każdy jednak chce grać, nie choć trochę.
Czy są jakieś pomysły, żeby był kolejny rocznik jeszcze perspektywy? Bo tak gdzieś jakieś słyszałem historię o drużynie kobiecej. Nie wiem, czy to są
to znaczy,
fake newsy.
Były takie pomysły, bo drużyna kobieca była w Mosirze i nie wiem, z jakiego powodu się wycofała się rozgrywek.
Nie ma już tej drużyny nawet.
Nie ma.
To nie wiedziałem nawet.
Ale ona miała grać właśnie w tej grupie, w naszej grupie, tego młodzika, co my gramy.
Dziewczyny miały grać
z chłopakami.
Z chłopakami.
Tak.
Aha, ja myślałem, że dziewczyny
bo tam
mają...
Nie, bo tam jakieś dziewczyny z innej grup to grają, ale dziewczyny z dziewczynami. A to oni chcieli sobie wprowadzić, no dziewczyny nieźle grają, jak zrobiliśmy w tamtym roku w lipcu wakacyjny turniej taki piłki nożnej, to z Mosiru dwie drużyny dziewczyn, to nasze te chłopaki, takie co mają po 14 lat, to trochę nie trenowali dłuższy czas, to jednak trening to
i
ledwo wygrali. Ledwo.
A to odważne ze strony Mosiru, że chcieli do rozgrywek zgłosić się razem z chłopakami. To mogłoby być...
Ambitnie,
bardzo ambitnie.
Bo nasi kondycyjnie nie wytrzymywali, no.
legendarna siła na hali zawiodła treningi kondycyjne. Czyli tak, czyli gdzieś tam ten pomysł jeszcze chodzi, że być może będzie drużyna dziewczyn, skoro Mosir już tej grupy nie ma, no to trzeba te dziewczyny zagospodarować.
Wtedy jak uważam, że jakaś dziewczyna, jak jest drużyna dziewczyn, to musi być jakaś asystentka czy trenerka, musi być kobieta. Jednak, bo to
mamy
jest...
jedną znajomą, więc tak. Możemy polecić.
Mamy jedną znajomą, raz, ale dwa, w Mosirze był trener dziewczyn.
Z bardzo dobrym podejściem do dziewczyn, tak.
Trener Zbyszek.
Tak.
Zbyszek, więc nie jest to tak powiedziane, że to musi być zawsze...
Ale chociaż, wiecie, jak to dziewczyny, to jest jednak... Dziewczyna to jest dziewczyna, to jednak potrzebna czasami jest głos kobiety, żeby coś... Chłop to chłop jest, no.
A tutaj rozmawialiśmy już z trenerką Apeliter. To tak z tych rozmów wynika, że ta piłka nożna jest coraz bardziej otwarta na kobiety, nawet tak, młodzieżowy ŁKS.
Mówię w kontekście tak trenerskim,
nawet młodzieżowy ŁKS zaznaczył, że jest bardzo chętny na to, aby zatrudnić trenerki u siebie. Więc gdzieś tam już powoli kobiety do sportu przenikają się
też,
nawet...
Też widziałem, że któryś z tych regionalnych związków oferował bezpłatne kursy dla kobiet trenerów, więc jakby to też jest gdzieś tam kwestia zaoszczędzenia kilkuset złotych i równocześnie zachęcenie tych dziewczyn, kobiet, żeby gdzieś tam rozwijały ten swój talent piłkarski.
A spogląda pan prezes na tabelę tej młodzieżowej drużyny?
Tak.
Bo tam nie jest ciekawie.
No nie jest
tam jest ciekawie. Gorzej jeszcze niż w zespole seniorskim.
No trochę tak. No. Nie, ale parę meczów wygrali, to gdzieś tam wchodziłem, wczoraj patrzyłem.
Ja pamiętam jeszcze tak z ciekawości, sprawdzałem zanim była reaktywacja seniorów, jak idzie tym młodzikom perspie, bo jak my byliśmy trampkarzami, juniorami, to nam nieźle szło.
Nieźle.
Tak, ale jak...
Byliście w czołówce.
Tak.
W czubie.
A jak patrzyłem teraz na te roczniki, zresztą w jednym sezonie wyprzedziliśmy ŁKS. Były i takie złote czasy. No i jak spojrzałem na tabelę tej młodzieży złotej perspektywy w tamtym sezonie, to tam bywało, że rocznik miał 0 punktów albo 3 punkty. To nie wyglądało to zbyt kolorowo. Czy prezes miał jakieś oczekiwania wobec młodzików, że się dopytywał, słuchajcie, no dlaczego tak słabo, dlaczego przegrywamy z GKS Stawiski? Z całym szacunkiem dla Stawisk.
No tak, no, ze Śniadowym tak samo.
Czy ze Śniadowym nowy, tak. Prezes aż posmutnie, jak sobie przypomniał.
W ostatni piątek.
Więc jakie ma właśnie prezes oczekiwania też wobec tych młodzieżówek? No bo seniorskie oczekiwanie już prezes zdradził. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież? Czy prezes liczy na jakieś wyniki, czy może na sam rozwój zawodników?
To znaczy tutaj główną takim jakby chęcią, żeby ta młodzież, bo ona z reguły mieszka na naszym osiedlu, no żeby, bo to wiadomo, jest w grupie, trenujesz, masz trening, no trochę tych zawodników niektórych jest, no sami wiemy, że no słabych, no, którzy w innych klubach tam się nie nadają. No ale to jest gorsze, że nam trochę podbierają to młodzieżowe ŁKS, to elitę, to jeszcze ktoś tam i tak ci namówią, jakoś przyjdzie i biorą ci najlepszego, wychowasz trzech najlepszych. No teraz tych trzech najlepszych z domu wróciło. Mhm. To zobaczymy, może będzie jakiś wynik, będzie jakiś lepszy. No pierwszy mecz się nie udał, ale był bardzo dobry w tym Śniadowie, bo tam przegrali 3-5, ale grali w miarę dobrze, mogli nawet wygrać. Bo tam trener był asystent, to jak już dwóch mówię jednym głosem, to znaczy, że mówię prawdę.
Tak, że ten mecz był w miarę dobry. To już tak na koniec. Jaką rolę w mieście, w tym świecie, czy tym środowisku sportowym łomżyńskim ma pełnić KS Perspektywa Łomża? Jaki to ma być klub?
To znaczy chodzi o młodzieżowy, czy ogólnie?
Chodzi mi już ogólnie. KS Perspektywa, jaką ma pełnić
jako
funkcję?
Jako stowarzyszenie, jako jakby klub piłkarski.
Tak. No jest stowarzyszeniem i teraz ja myślę, że tak. No, to, co mówiliśmy na początku, że no, liczę na to, że seniorzy się... może przesadziłem, że 20 punktów, bo tak to może jest mało realne, ale niech zdobędą niech zdobędą 15
na wiosnę.
Niech zdobędą 15, to już by było zadowalające.
Jeden już mają.
A czym? No bo teraz ja widzę, że że troszkę się zmieniła. Ta gra jest dużo lepsza. No, nawet po tych sparingach Rutki przecież są w tej drugiej grupie, są chyba na drugiej czy trzeciej pozycji.
Jaki był czwarty wynik w sparingu waszym?
2-2, ale w pierwszym meczu Rutki wygrały 4-1 chyba.
Nie, ale to były dwa mecze. Pierwszy
przegraliśmy 4-1, a w drugim był remis 2-2 na wyjeździe.
No, ale w Łomży wygraliśmy pierwszy.
Przegraliśmy.
Bo wygraliśmy
ale dwie drużyny grały. Jeden był przegrany, a drugi wygrany.
Nie, jeden był przegrany i drugi był zremisowany.
Zremisowany, Wąbrzych.
Jakiś trener musiał szukać prezesa. Coś,
tak? To nie powiedział mi tego. A w Wrutkach?
Albo to nie powiedziało pierwszy mecz, żeby się przechodził.
W Wrutkach było 2-2.
W Wrutkach był remis, tak.
Tak, w Wrutkach był remis. Ale tak już chodzi mi nawet nie konkretnie tyle o drużyny, ale o klub jakby, tak? Bo wiemy, że ŁKS nastawia się stricte na wynik. A jaki jest taki cel, taka droga? A może takiej drogi jeszcze po prostu w klubie nie ma? Jaka jest droga, jaka powinna być droga klubu KS Perspektywa Łomża?
To znaczy, to możemy rozbić na jakby dwa etapy. Pierwszy etap to są seniorzy, to chcemy, żeby rozwijali się, coraz lepiej grali. Natomiast młodzież, do tej pory to był taki rozwój jakby taki ogólny. Chodziło o to, żeby ta młodzież nie chodziła gdzieś tam na wiadomo gdzie, tylko przychodziła na treningi. No, i fakt, że jest teraz dobrze, bo przychodzi ponad około 25 osób, tych dzieci było na treningu, to już jest sporo. No i z tego to można wtedy coś wybrać. Tylko najgorzej, jak tak trzech najlepszych nie przyszło, to i pojechali na mecz i przegrali. No i to jest tak trudno. Ale liczę na to, młodzież to jest bardziej tak, żeby oderwać ich od tych spraw, żeby nie chodzili po klatkach, bo młodzież wiadomo.
Czyli taka funkcja profilaktyczna.
I oderwania ich od laptopu, od tych.
Czyli taka funkcja profilaktyczna.
Profilaktyczna, tak. No. Natomiast no, z wynikami to jest, no rzeczywiście teraz jest gorzej niż co kiedyś było. Nie wiem dlaczego, ale no zobaczymy.
Bo jest rywalizacja. Przecież młodzieżowe ŁKS ma dużo roczników, jednak przyciąga swoją nazwą, warunkami. Jest apelider, też na pewno trochę chłopaków podbiera.
Trochę inna wizja. Tak?
Jest inna wizja. No. Bardziej jest to sprofesjonalizowane, jak rozmawialiśmy z trenerką apelider. I to jest trochę to, o czym też mówiłem, tak? Że gdzieś perspektywa w pewnym momencie się zatrzymała w czasie i należałoby to ruszyć. Znaczy jakiś taki
no trochę to tak bodziec. Wygląda na to, bo jeszcze 3 lata temu, jak graliśmy w grupie z pierwszym ŁKS-em i z drugim, to jak wygraliśmy z ŁKS-em chyba 4-1, to te chłopaki aż płakali. To wtedy mój wnuk jeszcze grał.
Z radości.
Nie, ze złości.
Ale że przegrali.
Płakali normalnie.
A teraz się przyzwyczaili już pewnie.
No, no ale brutalnie, Bartek.
Brutalnie, no ale no bywa i tak. Ja pamiętam, był kiedyś taki mecz, jak juniorze Perspektywy, to nie mój rocznik, to byli 3 lata starsi, grali z ŁKS-em, a ŁKS był mocny wtedy, bo to była ta drużyna, która awansowała do
Ligi Wojewódzkiej.
Do CLJ-ki. Przegrali 20-0. 20-0. To był legendarny mecz, więc bywa i tak. No dobrze, no to będziemy oczywiście tutaj bacznie obserwować KS Perspektywę. Mamy nadzieję, że ten klub się będzie rozwijał, no bo warto, żeby było dużo klubów na arenie łomżyńskiej, które są bardziej profesjonalne.
Jeśli o mnie chodzi, to tylko, znaczy moje zdanie, ale pewnie podzielacie, no też mi się wydaje, że jest na tej mapie sportowej Łomży, nie tylko piłkarskiej, ale ogólnie sportowej, miejsce dla takiego zespołu jak KS Perspektywa, więc jakby też ode mnie kibicuję i kiedy będę też przychodził na mecze i liczę, że gdzieś tam w bliższej czy dalszej perspektywie jednak Perspektywa Łomża zagra w okręgówce.
Albo
wyżej.
Ekstra klasa na stulecie.
Tak,
ekstra klasa na stulecie.
To jeszcze chciałem powiedzieć o tym młodzieżowym zespole, bo ostatnio sparing grali ze Śniadowem, tylko tam były takie roczniki, były takie różne, ale wygrali właśnie jak tutaj 33-0 wygrali. Perspektywa.
Perspektywa ze Śniadowem? Tak. 33-0? To chyba rocznik 10 lat starszy.
Nie, tam było, że różnica roku, tylko że na ten mecz już do Śniadowa już paru nie pojechało, nie wiadomo dlaczego. Takie fochy mają ci młodzi.
I Perspektywa wygrała 33-0 ze Śniadowem?
Bramka była co 2 minuty.
No to...
I dziewczyna grała u nas już w obronie.
I będzie na stałe? Na stałe
jest, na stałe, jest zgłoszona. Kozicka się nazywa.
Piękne rzeczy, aż się kiedyś muszę wybrać na mecz i zobaczyć, jak sobie radzi na tle.
No liczę na to, że seniorzy grają z Czeremcho o 16:00.
Z Iskrą.
Z Wyszkami. To nie wiem, czy młodzież nie gra o 14:00 albo o 12:00.
No to ciekawe. Więc zachęcamy Państwa oczywiście do tego, żeby śledzić KS Perspektywę. Nie tylko na Facebooku, ale żeby przede wszystkim czasami wpaść na mecz i trochę się uśmiechnąć, trochę się pośpiesz, to pewno z zawodników, bo wiele elementów jest dosyć zabawnych. Prezes KS Perspektywy Łomża Leszek Konopka był naszym gościem.
Dziękuję.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.